Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Wybory zbliżają się wielkimi krokami. To już ostatni moment na zgłoszenie kandydatów do parlamentu. Partie polityczne wakacji nie mają, a jak one przebiegają, między innymi o tym w dzisiejszych grach politycznych. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są wiceminister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Poseł reprezentujący Koalicję Obywatelską Eugeniusz Czykwin.
Dzień dobry państwu.
Witam pana. Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Radia Białystok.
Oraz były wojewoda podlaski i były wicemarszałek województwa podlaskiego z Polski 2050 z Koalicji Trzecia Droga Maciej Żywno. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A zaczniemy od najgłośniejszego tematu ostatnich tygodni, czyli połączenia wyborów z referendum. I tak 15 października możemy odpowiedzieć na 4 pytania. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? I drugie pytanie. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Trzecie. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białoruś? I czwarte. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? A może na początek, jak panowie by na te pytania odpowiedzieli? Po kolei poseł Dariusz Piątkowski.
Oczywiście 4 razy nie. To pytania dotyczące ważnych, istotnych spraw dla wszystkich Polaków, ale także istotnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Przecież obrona granicy, czy decyzja o tym, kto może przyjeżdżać do Polski, kto może tę granicę przekraczać, świadczą o suwerenności naszego państwa. Brak kontroli nad tym, co się dzieje na granicach, oznacza utratę suwerenności. Pytanie dotyczące przedsiębiorstw państwowych ewidentnie pyta Polaków o to, czy chcą, aby Polacy, Polska jako państwo była także aktywna w sferze gospodarczej. Jesteśmy przeciwni sprzedaży firm polskich, firm zagranicznym. Przypomnę, że w czasach Platformy Obywatelskiej PSL-u wyprzedawano polskie firmy. Uważano, że one są niedobrze zarządzane. Być może tak było w czasach Platformy i PSL-u, że państwo nie powinno mieć swojej własności, a jednocześnie widzimy, że wiele firm strategicznych to firmy państwowe, chociażby na zachodzie Europy, choćby firma odpowiedzialna za telekomunikację w Polsce, to przecież firma państwowa pochodząca z Francji, którą sprzedano kiedyś firmie francuskiej. Rząd PO-PSL tuż przed poprzednimi wyborami sprzedał chociażby firmę PKP Energetyka, która była naturalnym monopolistą. My przeciwko tego typu decyzjom jesteśmy i chcemy, aby Polacy wyraźnie powiedzieli, czy w przyszłości, gdyby nawet nastąpiła kiedyś zmiana władzy, to czy te istotne rzeczy powinny być rozstrzygane tak, jak my pytamy w pytaniach referendalnych, czy może w jakiś sposób inaczej.
Poseł Eugeniusz Czykwin, 4 razy tak, 4 nie, razy nie.
Temat jest chyba już tak medialnie i przedyskutowany i tu słyszymy kolejny raz od pana ministra te argumenty Prawa i Sprawiedliwości. Nie, oczywiście tak jak większość opozycji uważamy, że to jest tylko i wyłącznie połączenie z wyborami. To jest gra, że tak powiem, na to, żeby wydawać kolejne środki, kolejne sumy na propagandę.
Ale możemy poznać pana zdanie odnośnie...
Wie pani, no ja nie wiem, czy ktokolwiek mógłby powiedzieć, że jest przeciwko bezpieczeństwu na naszych granicach. Mogę tylko powiedzieć, że dwukrotnie się zwracałem do ministra Wąsika, że przecież my nie jesteśmy odpowiedzialni za tą sytuację, ale mówiłem nawet o mojej rodzinie. Mamy podzielone rodziny. Polacy na Białorusi, Białorusini po naszej stronie, to żeby chociaż z przyczyn humanitarnych, może nawet najbliższej rodzinie umożliwić pierwsze przejście przez to graniczne, żeby zobaczyli się raz na jakiś tam ten czas. I to oczywiście jest odrzucane. Ja może tak powiem, no tak jak już powiedziałem, to jest propagandowa rzecz. W 18 roku pan prezydent Duda zgłosił do Senatu wniosek o referendum. Chodziło o konstytucyjne. I wtedy większość Prawa i Sprawiedliwości w Senacie, tu pan senator chyba potwierdzi, sprzeciwiła się. Nie chciało nawet i swego prezydenta poddać po referendum, zwrócić się do społeczeństwa. Tak trochę pół żartem, chociaż to nie są sprawy do żartu, tak, bo wiedziałbym, że można byłoby postawić...
Opozycja przeciwna referendum, tak.
Nie, panie redaktor, no już można byłoby postawić i uzyskać 4 razy tak, czy postawić pytania, czy chcesz być młodym, zdrowym.
Ale pan weźmie udział w referendum? Będzie pan głosował?
Nie, ja w referendum nie wezmę udziału, bo uważam, że i tak ono nie będzie wiążące, ponieważ frekwencji takiej, którą mamy, no prawdopodobnie ona nie przekroczy 60%, a przy takich rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy tak jak ja to oceniają, że to są, mając tak ogromne problemy ze służbą zdrowia, mając ogromne problemy z szkolnictwem i tak dalej, wydajemy ogromne pieniądze i łączymy to z wyborami parlamentarnymi.
No ale te pieniądze i tak będą wydane.
No ale moglibyśmy zrobić, moglibyśmy zapytać jeszcze opozycję, jakie ona proponowała pytania, i można w konsensusie o to zapytać. Ale tak pytania będą 4 nie, tak jakby to, co powiedziałem, czy chcesz być zdrowy, młody, silny i bogaty, to wszyscy odpowiedzieliby.
Czyli pan poseł zgadza się tak naprawdę z tezami zawartymi w tych pytaniach referendalnych. Jak rozumiem, chętnie by zagłosował 4 razy nie, ale dyscyplina partyjna nie pozwala mu wziąć udział w referendum. Pana, chociaż są to pytania bardzo istotne z punktu widzenia Polaków.
Ale pan poseł powiedział, że pana, jest jak najbardziej za bezpieczeństwem Polski, ja zrozumiałam, że nie jest
dyscyplina, część kandydatów Platformy Obywatelskiej, kandydatów Platformy Obywatelskiej wprost mówi, że chociażby zapora na granicy jest nikomu niepotrzebna, trzeba ją rozebrać, a fragmenty tej zapory rozdać okolicznym mieszkańcom.
W studiu mamy jeszcze 2 gości, senatora Marka Komorowskiego i Macieja Żywne z Polski 2050. Panie senatorze, 4 razy tak rozumiem.
Jeszcze raz, pani Roda?
Jak pan odpowie w referendum na te pani 4 pytania? 4 razy tak? Nie.
Pani redaktor nie sugeruje odpowiedzi. Ja zdecydowanie wezmę udział w referendum. Nie tylko ja, ale moja rodzina i zdecydowanie 4 razy nie. Nie dziwi mnie tutaj,
nie dał się pan podejść.
Nie dziwi mnie tutaj podejście posła Czykwina, bo opozycja cały czas tak mówi, że no niby tak, ale najlepiej to, żebyśmy nie brali udziału, bo chcą storpedować referendum. To są bardzo istotne kwestie poruszane w pytaniach i nie jest niczym złym, że większość parlamentarna, że rząd przede wszystkim chce upodmiotowić w pełni społeczeństwo obywateli i zapytać się o bardzo istotne kwestie, ponieważ w dyskusji publicznej i parlamentarnej, ale również i publicznej, bo i w Senacie przy budowie zapory słyszeliśmy różnego rodzaju naprawdę głosy, że bym powiedział, które nie powinny padać w polskim parlamencie, bo musimy powiedzieć, że jesteśmy w Polsce, w polskim parlamencie i mamy dbać o interesy Polski i Polaków i to są bardzo istotne pytania. I zdecydowanie trzeba nawoływać społeczeństwo do tego, żeby wzięło udział w referendum, a nie nawoływać do tego, to są działania po prostu antydemokratyczne, żeby nawoływać jeszcze do tego, żeby społeczeństwo nie wzięło udziału w referendum.
Zdecydowanie 4 razy. Partii Polska 2050, Maciej Żywno.
4 razy nie.
No, pan senator prawie za mnie chciał odpowiedzieć, ale... Może w ten sposób. Gdyby było zobowiązanie Prawa i Sprawiedliwości do tego, że, zresztą zgodnie z naszą sugestią, że kandydaci, którzy kandydują do Sejmu i Senatu, nie biorą udziału w nawoływaniu i w pracach referendalnych, to można byłoby jeszcze założyć, że jest to referendum, które faktycznie ma służyć zadaniu jakichś konkretnych pytań, a nie przedłużeniu możliwości wykorzystania i środków publicznych, ale i wydłużenia czasu do promowania własnych osób jako kandydatów. I to jest po prostu nie w porządku w momencie, w którym mówi ugrupowanie, które nagle po 8 latach rządzenia przywołuje pierwsze referendum i mówi o tym, że trzeba się odwołać do woli wyborców i że jest to demokratyczne. Przez 8 lat żadnego takiego podobnego referendum nie było.
Nawet swojego prezydenta nie chcieli.
Tak. Natomiast też jest kwestia pytań, na które trudno jest odpowiedzieć inaczej niż
Nie.
Nie, ze względu na to, że są to poniekąd z jednej strony oczywiste pytania, a drugie trochę też wprowadzające w błąd chociażby z przymusową relokacją imigrantów, bo takich nacisków formalnie było wielokrotnie odwoływane, nie było. Natomiast to jest naturalne.
No,
to jest naturalne. Pan minister pozwoli, że dokończę. Naturalne jest to, że nie chcemy mieć w pełni pewnie otwartych granic w momencie niemożności opanowania sytuacji. Na pewno trudno jest mówić o tym, że ktokolwiek chce zmniejszyć bezpieczeństwo Polski, ale sam płot graniczny, jak widać, nie załatwia sprawy. Trzeba szukać dalej idących, skutecznych rozwiązań i ten problem rozwiązać. I o tym obóz rządzący nie mówi Polakom, jak rozwiązać ten problem dalej. Inne pytania nie są w ogóle stawione w kampanii wyborczej ani wcześniej nie przez żadne ugrupowanie polityczne jako element.
Ale to, co PiS sugeruje, że to jest jak gdyby zabezpieczenie na wypadek różnych scenariuszy po wyborach.
Ależ pani redaktor, szanowni państwo.
Podwyższenia wieku emerytalnego odnośnie wyprzedaży majątku państwowego.
Opozycja wycisza w trakcie kampanii pewne.
Nie
proszę,
wycisza,
dajmy skończyć.
Nic nie wycisza, natomiast największym zabezpieczeniem przecież jest to, że formacja, która wygra wybory.
Po wyborach pokażemy program, tak? Po wyborach wam powiemy, jaki będzie wiek emerytalny. My musimy to zabezpieczyć Polaków w tym zakresie.
Panie senatorze, ja dzisiaj jednak pokażę odrobinę kultury osobistej i nie będę przerywał. W związku z tym pozwoli pan również w tą nutę nie wchodzić. Kończąc ten wątek, skutecznie mnie pan wybił, widać.
Czy będzie pan głosował w referendum?
Mówię o tym, że najlepszą formą sprawdzenia tego, o czym mówi dzisiaj również obóz rządzący, jest to, jaka formacja rządząca, wygrywając wybory, będzie mogła określone zobowiązania dotrzymać. I to jest kluczowe, żeby skoncentrować się teraz na przekonaniu Polaków do swoich wyborów. To referendum jest naprawdę niezbędne ze względu na to, że są postawione tak oczywiste pytania, że gdzie na spotkaniach mam do czynienia z ludźmi, którzy mówią, że nawet częściowo ich to obraża. Nie wiem, czy będę uczestniczył w tym referendum ze względu na to, że te oczywiste pytania naprawdę obrażają większość Polaków. Natomiast nie ma dyscypliny, i to panowie warto podkreślić, wśród wyborców każdej opcji. Trudno jest powiedzieć, że jest jakaś dyscyplina partyjna, bo ludzie jednak póki co mają wolną wolę i będą decydować, czy chcą wziąć w ogóle udział w referendum, czy też nie.
Chcielibyśmy, żeby te pytania dla większości Polaków były oczywiste. Mamy nadzieję, że tak jest. Natomiast politycy totalnej opozycji w wielu wypadkach mają inne zdania. Proszę pamiętać chociażby sprawy przymusowej relokacji, którą chce narzucić Polsce i innym krajom unijnym Komisja Europejska i biurokracja brukselska. No to już są zupełnie różne postawy. Wielu polityków lewicowych, także przywódców Platformy Obywatelskiej, mówi o tym, że oni w zasadzie są za tym. Przypomnę, że gdy po raz pierwszy ten pomysł się pojawiał, to pani ówczesna premier Kopacz, pan Tomczyk, który był chyba wtedy rzecznikiem prasowym rządu, wyraźnie mówili, że Polska jest gotowa na przyjęcie nie tylko tych kilku tysięcy, jakie wtedy miano przyjmować co roku, ale znacznie większej liczby cudzoziemców. Dziś Radosław Sikorski, prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, mówi, że ta migracja jest wręcz niezbędna Polakom i w zasadzie trzeba ją przyjąć. Platforma Obywatelska, obawiamy się wraz z Lewicą, jeżeli nie daj Boże, głosami Polaków mieliby wpływ na rządy w Polsce, doprowadziliby do tego, że tysiące, setki tysięcy nielegalnych migrantów pojawiłyby się także w Polsce. Te obrazki, które znamy z ulic Paryża i wielu innych zachodnich miast, zaczęłyby pojawiać się także w Polsce.
Ale w tym samym czasie wasz rząd wpuścił zdecydowanie większą ilość uchodźców do Polski niż jakikolwiek wcześniej. Więc to też jest jakiś element, na który
zgodnie z prawem przekroczyli granicę.
Dokładnie tak. I była to suwerenna decyzja polskiego rządu, a wielu z nich to byli po prostu pracownicy najemni.
Ale Komisja Europejska nie dementowała kwestii nakazów relokacji, ale nawet jeżeli relokacja miałaby miejsce, to przecież dotyczy ona wpuszczenia legalnego uchodźców, a zatem dokładnie tego, co robicie.
No właśnie nie.
Kończąc temat referendum, z sondażu dla portalu w polityce.pl wynika, że prawie 90% ankietowanych jest przeciwna wyprzedaży majątku państwowego, 75% nie chce podwyższenia wieku emerytalnego, ponad 80% nie chce likwidacji zapory na granicy i ponad 80% jest przeciwna przymusowej relokacji migrantów.
Gry polityczne.
Był już pierwszy proces w trybie wyborczym PO kontra PiS, a po nim kampania PiS, Tusk, znaczy bezrobocie. Długo ten wątek będzie obecny w kampanii? Może tym razem senator Marek Komorowski?
Jak długo będzie obecny w tej kampanii, to zobaczymy. Jednak no, zdecydowanie trzeba powiedzieć, że rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, za czasów tych rządów bezrobocie było bardzo duże. I tutaj no, nie dziwi fakt, że ta kwestia jest podnoszona, ponieważ zarzuca się działaniom Zjednoczonej Prawicy, rządowi Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, różnego rodzaju sytuacje, że jest bezrobocie na przestrzeni różnych okresów w takiej wysokości czy w takiej. Więc należy przypomnieć, że Polakom, jak to było za czasów poprzedników. I za czasów poprzedników było źle w tym zakresie. Tu mówimy o tym, jeżeli mówimy o tym sporze, który był w trybie wyborczym, to chodziło o 0,6%, bo 14,4, a 15%. To po prostu... No,
właśnie, i po tym wyroku teraz wielka wyrok, kampania PiS-u.
Tak, ale wyrok
pytanie,
nie był obowiązku prostowania,
Warto, to wiemy, czy warto było iść do sądu z tymi 15% bezrobocia
zarządu PSL? Ja nie jestem w decyzyjnych jakichś gremiach, bo nie jestem członkiem w ogóle.
Ale własne zdanie pan ma.
Własne zdanie mam takie, że to jest oczywiście, to tak jak przypominanie wieku emerytalnego, które Tusk poniósł konsekwencje, bo to były podjęte. Nikt o tym nie mówi absolutnie, ale straszenie ludzi, to PiS pozostało jakby nadrzędną ich teraz w kampanii, mówienie o bezpieczeństwie, ale jeżeli ktoś powie o rakiecie pod Toruniem, o helikopterach, o kolejnych rzeczach, no to wtedy się wychodzi, że mogą powiedzieć, tak jak pan minister, że część na przykład opozycji jest przeciwko zwiększaniu bezpieczeństwa na naszych granicach. No to jest absurd. No oczywiście, że chyba każdy z nas jest za rozebraniem tego płotu, tylko jest kwestia kiedy powinniśmy dążyć do normalizacji,
tak
normalizacji, do normalizacji stosunków
czas,
i kiedy, wtedy, kiedy osiągniemy ten stan bezpieczeństwa, to przecież on będzie, ja mam nadzieję, rozebrany, no bo tak przecież nie może być, no ale dla politycznej propagandy się wykorzystuje, że część na przykład jest za rozebraniem. No panie pośle, no jaka część? Kto? Ja w swoim środowisku nie słyszałem. Oczywiście ludzie krytykują, no bo ja...
No ale zobaczmy, jak się opozycja, jak się posłowie zachowywali, jeździli na granicę, jakie happeningi robili.
No to niech pan patrzy, jeżeli wyrzucamy tych biednych i dzieci,
nie
kobiety...
Wyrzucamy.
No jak nie wyrzucamy?
Jest
co pan będzie mówił, że Facebooków nie ma? Przecież to jest oczywiste. Z naruszeniem prawa międzynarodowego robimy to.
O tym wyrzucaniu migrantów
ale proszę
może
zauważyć,
coś powiedzieć
że...
Maciej Żywno. Proszę, panie ministrze, proszę skończyć wątek.
Proszę zauważyć, jak pan poseł z Platformy Obywatelskiej chętnie zmienia temat, bo okazuje się, że temat bezrobocia z punktu widzenia Platformy jest bardzo niewygodny, bo pokazujemy fakty. Mówimy
zarządów PO-PSL Maciej Żywno był wojewodą podlaskim właśnie tak.
Mówimy o co najmniej kilkunastu, mówimy co najmniej o kilkunastoprocentowym.
PiS rządził w 2007 roku 18%
było. Pan chciałby zakrzyczeć i nie dać szansy
Pan mi przerywał,
więc ale czekałem, aż spokojnie
więc dobrze, pan skończy. Nie, jeżeli można, tylko proszę jedno bardzo. Pytanie. Jakie było bezrobocie za waszych rządów w 2008 roku?
Na razie mówimy o dłuższym... Ale panie pośle,
ale
proszę dać spokojnie...
Wyszliśmy od pierwszego procesu w trybie wyborczym.
Dokładnie
od pierwszego
tak.
wyroku.
I wybory i tak naprawdę dotyczą między innymi tego, żeby Polacy mogli porównać rezultaty rządów Platformy Obywatelskiej z PSL-em z tym, co robiło Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat. Jednym z tych elementów, które powinno podlegać ocenie, są kwestie bezpieczeństwa, o których zaczęliśmy rozmawiać, są także kwestie gospodarcze. Jeżeli Donald Tusk chciał doprowadzić do tego, że Polska będzie krajem niskich zarobków i z tego powodu będzie konkurencyjna na rynkach międzynarodowych i o tym oficjalnie mówiono, doprowadził do tego, że Polacy masowo wyjeżdżali z Polski szukając lepszych zarobków, lepszej pracy, lepszego życia poza granicami. Kilka milionów Polaków wyjechało. płaca za godzinę, za stawkę godzinową to było zaledwie kilka złotych, która nie wystarczała na to, żeby przeżyć do końca życia, no to wydaje się istotnym, żeby dziś Polakom przypominać, jak wyglądała polityka gospodarcza rządu PO-PSL i porównać ją z polityką rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z efektów tej polityki jest nie tylko wzmocnienie spółek Skarbu Państwa, które przynoszą istotny dochód do budżetu, to nie tylko uszczelnienie systemu podatkowego i większe wpływy podatkowe, dzięki czemu budżet może realizować ambitne zadania, choćby społeczne, ale i także stopa bezrobocia, ewidentnie wynikająca także z polityki gospodarczej poszczególnych rządów. I wy wstydzicie się tak naprawdę przyznać do tego, że to było bezrobocie sięgające kilkunastu procent. Nie podejmowaliście działań, które by skutecznie to bezrobocie likwidowały, a my doprowadziliśmy do tego, że mamy z jednej strony rozwijającą się i to bardzo szybko gospodarkę i z drugiej strony wiele miejsc pracy. W tej chwili pracuje w Polsce rekordowa liczba osób. Mimo tego, że obniżyliśmy wiek emerytalny, więc kilka roczników teoretycznie przynajmniej wypadło z tego obiegu gospodarczego, z rynku pracy, a mimo to mamy rekordową liczbę pracujących. Z tego, co pamiętam, chyba 16,5 miliona. Nigdy nie było tak wielu pracujących i trzeba przypominać Polakom, że w czasach rządu PO-PSL Polacy szukali pracy, nie mieli tej pracy, jeśli już ją otrzymywali, to za bardzo marne pieniądze, a dziś mamy wręcz rynek pracownika, bo przy 5% bezrobociu to dziś pracodawcy tak naprawdę poszukują bardziej pracowników niż pracownicy pracodawcy. Oczywiście są miejsca, gdzie nadal niestety to bezrobocie jest znacząco wyższe i tam rzeczywiście mogą być jakieś problemy.
To jak to było za czasów rządu PO-PSL? Maciej Żywno.
Ja myślę, że to jest świetna ucieczka Prawa i Sprawiedliwości od bieżącej sytuacji, odpowiedzenie Polakom na inne rzeczy niż to, co się działo 8 lat temu. A co się dzisiaj dzieje z inflacją, z drożyzną w sklepach? O tym, że w pierwszym półroczu 2023 roku zawiesiło działalność ponad 110 tysięcy przedsiębiorców. Od dwóch kwartałów mamy spadek sprzedaży detalicznej, a od dwóch lat spadek siły nabywczej pensji. I to jest obszar bieżącego tematu, z którym trzeba się w kampanii wyborczej zmierzyć i powiedzieć Polakom, jak się z takimi problemami należy zmierzyć, a nie tym, co było 8-10 lat. Ja rozumiem, że kampania jest na tyle ciekawa, że jeszcze zdążymy dojść do czasów komunizmu, Gomułki, bo Prawo i Sprawiedliwość już to raz w kampanii przerabiało, ale może jeszcze do zaborów. Natomiast bardziej kluczowe jest odpowiadanie na pytanie, jak sobie radzić z sytuacją, która jest teraz, obecna.
No i
z którą rząd, no właśnie widzę, 110 tysięcy przedsiębiorców zawieszono działalność.
Ale to znowu pan nagina fakty. My odpowiadamy, my wyraźnie mówimy tak, że inflacja w ogromnej mierze wynika z polityki energetycznej Rosji. To chyba pan temu nie zaprzeczy.
Ale panie ministrze, i właśnie ale, o tym rozmawiajmy, ale o tym, co było 10 lat temu.
Ale to nieprawda, bo państwo prowadzili pewny typ polityki gospodarczej i dziś trzeba zapytać Polaków wyraźnie, czy oni chcieliby takiego rynku pracy, w którym za jakąkolwiek pracę będzie płaciło się płacę, która nie pozwoli dożyć do końca miesiąca, czy wolą sytuację, w której pracownik ma więcej ofert pracy i ta praca będzie opłacana znacznie lepiej. Doprowadziliśmy do tego, audycji, że płaca minimalna zdecydowanie wzrosła. To są elementy gospodarcze, o których trzeba
mówić.
Jedne z drugimi elementami się zgadzają.
Może zadać konkretne pytania każdemu z gości, łącznie ze mną, z gospodarzem.
Ja zadałem pytanie, jaka była stopa bezrobocia, o której pan poseł tak wiele mówił za rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2008 roku. To on
powiedział. No nikt nie jest w stanie tak z pamięci.
No więc była rekordowa, ponad 18%.
Rekordowa, bo spadała wcześniej było, panie pośle, tak. Ale tutaj...
No ale jeszcze skończę. Pan Żywno powiedział o rzeczywistych problemach.
Ale pan Żywno nie odpowiedział w ogóle na pytanie. Ale stopa bezrobocia w województwie wówczas, w tamtym okresie była jeszcze wyższa niż o którym my mówimy w spodzie. Średnio z kraju. 14,4. A na przykład w Grajewie była o 10% jeszcze wyższa.
Nie mówimy o stopie bezrobocia.
Tak, ale właśnie, dokładnie. Panie senatorze, warto dopytać.
O rynku pracy.
Było pytanie o wyrok. Niech pan posłucha, co pani redaktor zadała pytanie.
Nie, na początku.
O wyrok sądu i co warto pytać.
Pani redaktor zapytała się, jak było za czasów rządu PO PSL, kiedy pan był wojewodą.
To w kontekście, żeby pan żywno mógł odpowiedzieć, mógł podać swoje kontrargumenty na panów.
Było tragicznie wówczas.
Odpowiadam.
Znaczy, no, pan żywno powinien w tej chwili, jeżeli już nawiązujemy do pytania, powiedzieć, czy z jego punktu widzenia strategia wyborcza Platformy Obywatelskiej odwoływać się do sądu i podawać spot do sądu była dobrym rozwiązaniem. Na to pytanie pan żywno nie odpowiedział.
I pan redaktor szedł w rolę, pan minister szedł w rolę pani redaktor, więc ja po prostu powiem, że Polska 2050 w tej chwili nie traci czasu na dyskusję między Platformą Obywatelską a PiS-em na temat wyroku sądu dotyczącego poziomu bezrobocia.
A ponieważ zauważyłam, że poseł Czykwin czuje się niedowartościowany w tym programie, to może w rolę prowadzącego program teraz wejdzie pan poseł Czykwin. Przed programem
pani wspominał redaktor,
pan
dziękuję.
Coś,
nie, no bo,
że ma jakieś pytanie.
Ja się zgadzam, mam oczywiście, ja uważam, bo, że powinniśmy też oprócz tej, o bieżących problemach, rzeczywistych wyzwaniach, a nie to,
tak
co było
krótko,
ile lat,
ale
o naszych problemach regionalnych, jeśli państwo pozwolą, to ja powiem, co na przykład moją społeczność, a należy do prawosławno-białoruskiej mniejszości i staram się z tym środowiskiem mieć kontakty, jakie my mamy niepokoje, ta społeczność. I tu do pana ministra rozmawialiśmy. Nie rozumiem tego, dlaczego na przykład rząd podejmuje działania, które mają w ocenie mniejszości i to jest było wyrażane przez przedstawicieli na Komisji Mniejszości Narodowych, przez przedstawicieli Mniejszości Białoruskiej, dążą do ograniczenia sposobu funkcjonowania dwóch liceów z białoruskim językiem nauczania.
W Hajnowce i w Bielsku Podlaskim.
Na przykład. Dlaczego dzisiaj...
Ale to rozporządzenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych szkół, to już chyba z 6 lat.
Nie. Teraz bo jakaś pani w Hajnówce napisała list. To 70-letnią tradycję zmieniamy, chociaż minister, wiceminister inny, kolega pana, naszego posła, ogłosił, że kosmiczny sukces, że na Litwie przywrócono obowiązkowy język polskiego.
Dobrze, jakie jest pana pytanie do...
No to jest dlaczego, co się robi. Dlaczego na przykład obok monasteru za ścianą w Supraślu mamy ją być koszary wojskowe, którą czytamy, czytałem to pismo, to wstępne porozumienie. Wojsko może tam areszty urządzać, może ogłosić strefę bezpieczeństwa i tak dalej.
Czyli pan propagandę jak Łukaszenka.
Co władze wojskowe mówiły, to tam mają być żołnierze tylko zakwaterowani.
Jeżeli chcemy wzmacniać obronność w naszym regionie,
musimy wzmacniać,
zgadzamy się. To przecież na przykład w Czarnej Białostockiej ja pracowałem na kolei, widziałem jaka tam jest struktura. To było wszystko, są bunkry przy drodze strategicznej, w Waliłach są budynki. Dlaczego tam przecież, jeżeli wszyscy mówimy, że możliwe by mogą być epizody, że mogą być incydenty, że mogą być prowokacje, i tak dalej. I eksperci wszyscy odpowiadają na pytanie, czy możliwe, że to przerośnie w jakiś większy konflikt, odpowiadają, że nie możemy tego uniknąć. No to przecież wiadomo, że w takiej sytuacji pierwszym celem są koszary, są zgrupowania wojskowe.
Panie pośle, dlatego
w miastach nie lokuje się wojska. Dlatego też. Dlaczego w mieście Supraśl ma być jednostka wojskowa?
No ale to, szanowni państwo, zaczynając od drugiej kwestii, to w związku z tym trzeba by było powiedzieć, że w Supałkach nie powinno być koszar, w Białymstoku nie powinno być koszar, w Grajewie, w Czarnej Białostockiej. Ale panie pośle, ja panu nie przerywałem. Miał pan spokojnie czas powiedzieć.
Pan
poseł próbuje straszyć tak naprawdę mieszkańców naszego regionu i szczególnie osoby wyznania prawosławnego czy pochodzenia białoruskiego. To, że gdzieś budowane są koszary, to wcale nie znaczy, że za chwilę nastąpi atak kogokolwiek. Trzeba przypomnieć, że ta nieruchomość od wielu lat jest tak naprawdę niezagospodarowana. Niszczą budynki po byłej szkole. Mam nadzieję, że ostatecznie uda się tę kwestię rozstrzygnąć i że rzeczywiście te budynki, cała nieruchomość zostaną zagospodarowane, w tym wypadku przez Wojska Obrony Terytorialnej, chyba z tego co wiem. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to szanowni państwo, trzeba wyraźnie powiedzieć, że w Polsce mniejszości narodowe mają prawo do tego, aby kultywować swój język, swoją kulturę, polskie przepisy i także duże pieniądze z budżetu przeznaczone są na tego typu działania. I także mniejszość białoruska z tego korzysta. Jest wiele szkół, nie tylko te dwie, o których wspomnieliśmy, ale wielokrotnie więcej, w których dzieci i młodzież mogą uczyć się języka polskiego, tylko pan poseł nie chce przyjąć do wiadomości i dyrektor jednej z tych szkół, że uczeń ma prawo także do tego, aby zrezygnować z nauki języka mniejszości narodowej. To nie może być tak, że uczeń, który raz rozpoczął naukę tego języka, to już jest zmuszony do końca swojej edukacji z tego korzystać. On ma prawo, a nie przymus. Przepisy wyraźnie mówią, że uczniowie mogą wybrać przedmioty na maturze, z których chcą tę maturę zdawać i przeciwko temu pan poseł protestuje.
Jedno zdanie, panie redaktor.
Bardzo ja proszę, bo tutaj jedno pan Maciej jedno zdanie odnosi, bo z
panem ministrem na ten temat się nie zgadzamy. To jest opinia profesora Uniwersytetu Warszawskiego Mateusza Pilcha, który jest na prośbę Biura Analiz Sejmowych przedstawił taką opinię. Ja zacytuję tylko jedno zdanie odnośnie liceum, o których mówimy. Już nie będę on powoływał się i tak dalej, ale on stwierdza, że jeżeli ktoś chce zrezygnować w takiej szkole z nauki języka mniejszości, to cytuję, oznacza również implicytę rezygnację z uczęszczania do tej szkoły. Uczeń, który chciałby kontynuować naukę i ukończyć szkołę, powinien przejść do innej szkoły. I w Bielsku, w Hajnówce są lice, gdzie nie ma języka białoruskiego. Przez 70 lat nie było problemu. Teraz jest problem, ponieważ pani z Hajnówki czy z Bielska napisała list.
Bo chciałaby, żeby jej dziecko uczyło się języka białoruskiego, ale nie zdawało matury.
I ma do tego prawo.
Maciej Żywna.
Nie ma. Tu się
różnimy.
Bardzo dobre podejście pana posła.
Tak, proszę bardzo, Maciej Żywna.
To wywalczyliście na Litwie dla języka polskiego matury obowiązkowej.
Ogłaszacie
to jako kosmiczny sukces.
Jest pan rzeczywiście demokratą.
Dajmy dojść do głosu.
Jak
państwo pozwolicie, dwa wątki. Jeden, doprecyzowując to, o czym poseł Czekwin mówił, warto zwrócić uwagę na inny element, taki, że szkoły powinny mieć możliwość stanowienia statutów szkoły, ich respektowania i nie powinno się im wkładać to w ręce, jak kształtują to funkcjonowanie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, a propos Supraśla, to ja bym tylko zwrócił uwagę na jedną rzecz. Z jednej strony to dobrze, że dba się o warunki, w których wojsko, które czy czasowo, czy na dłuższy czas ma stacjonować przy granicy, będzie miało, szczególnie przed idącą zimą, warunki do mieszkania lepsze niż na przykład w płaskiej, mieszkając tak jak w zeszłym roku w piwnicy jednostki. To jest ważne. Pytanie jest innej natury. Pan minister wspomniał o budynku po zamkniętej szkole, który przed wieloma latami minister Jurgiel podpisywał porozumienie w ramach KRUS-u ze starostwem powiatowym, że ma być to obiekt sanatoryjny dla rolników. I to jest kluczowy problem niegospodarności związanej z tym, że obiekt nie powinien marnieć i nie powinien teraz trafiać w ręce jakiegokolwiek innego podmiotu niż zaplanowany element. Uwaga, w miejscowości uzdrowiskowej powinno być obiektem uzdrowiskowym. Wojsko tam nie będzie miało obiektu uzdrowiskowego, bo słyszymy, że z innym przeznaczeniem. Ja tu naprawdę nie chcę grać wojskiem, ale pytanie właśnie, dlaczego ten obiekt nie służy rolnikom, nie służy poprawie zdrowia, nie służy bardzo głośnym deklaracjom Prawa i Sprawiedliwości sprzed kilku lat.
Kolejne pytanie, czy sprawdzi się pakt senacki opozycji, skoro już są tak zwane wyłomy, na przykład w Suwałkach, mimo że do Senatu będzie startować Cezary Cieślukowski, to podpisy zbiera Bożena Kamińska, była posłanka Platformy Obywatelskiej. Co to oznacza też dla pana Marka Komorowskiego? Najpierw może od senatora zacznijmy.
Znaczy ja myślę, że się pakt senacki, taką mam nadzieję, że się nie sprawdzi, że wyborcy, obywatele, którzy pójdą do głosowania, będą głosować na senatorów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie. Pakt senacki to jest takie trochę pokazanie, że że się wszystkie siły opozycyjne zmawiają, to jest zmowa przeciwko jednemu komitetowi praktycznie, bo może tam w szczegółach to trochę inaczej, ale praktycznie przeciwko jednemu komitetowi wyborczemu Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, jak to będzie. To zafunkcjonowało w jakimś tam zakresie w tej mijającej kadencji. Mam nadzieję i tak, że w tej najbliższej kadencji to nie zafunkcjonuje. To nie jest dobre rozwiązanie dla Polski, taka zmowa. To pokazuje, że po prostu ta demokracja przez...
Czyli koalicja Zjednoczonej Prawicy to też zmowa.
To nie jest zmowa, bo my...
A może inaczej jeszcze, czy obawiacie się Konfederacji w wyborach? Minister Piątkowski.
Panowie z opozycji powinni zabrać głos. Znaczy, po pierwsze tak, moim zdaniem każdy z partii politycznych ma prawo sobie tak kształtować kandydatów, jak uzna za stosowne. Natomiast z punktu widzenia wyborców ten pakt senacki pokazuje jedno, że tak naprawdę totalna opozycja nie ma programu, a jeżeli go ma, to ten program ma w zasadzie jedno hasło. Odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od wyborów, bo wszystkie pozostałe hasła są nieistotne i praktyczną realizacją tego hasła jest pakt senacki. Nie udało się stworzyć jednej listy wyborczej do Sejmu. Tutaj różnice i ambicje personalne poszczególnych partii były zbyt duże, natomiast w Senacie w większości okręgów się to udało, chociaż ci senatorowie tak naprawdę nie wiedzą, jaki program będą w przyszłym Senacie prezentowali. Czy program partii Hołowni, czy PSL-u, czy Koalicji Obywatelskiej, czy jeszcze Lewicy, albo jeszcze kogoś innego. Oni z góry założyli, że będą w Senacie tylko po to, aby być przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Tak dzisiaj funkcjonuje Senat. On jest przeciwko wszystkiemu, co przegłosuje większość sejmowa i oni by chcieli, aby w przyszłości parlament tak również funkcjonował.
Maciej Żywno.
Jestem przedstawicielem Paktu Senackiego. Będę startował z okręgu Białystok, powiat białostocki, powiat sokółski, czyli okręg numer 60. I powiem, że przy jednomandatowych okręgach ten pakt był szansą na to, żeby w takich okręgach jak nasz móc zmierzyć się silnym bądź co bądź obozem Prawa i Sprawiedliwości, ale też spełnić oczekiwania ludzi, którzy ten obóz chcą odsunąć od władzy. Natomiast założeniem takim, że nie samym celem jest odsunięcie PiS-u od sterów, ale również następnego dnia prowadzenia programu, który będzie oparty o listę wspólnych spraw, które Senat potrafi wypracować. Sejm ma tą różnicę, że jednak siły programowe budowane są głównie na przestrzeni sejmowej. Senat ma odrobinę inną rolę uwzględniającą to, co zostało wypracowane w Sejmie. A zatem tutaj to spowodowało, że ta kalkulacja pójścia w odrębnych formacjach pokazuje, że dalej szanse na dobre wybory są. Tylko zagrajmy w tych wyborach uczciwie i fair. I to jest przykre, panie senatorze, nazywać zmową coś, co jest porozumieniem. Dlatego stąd pytałem, czy tak samo koalicja Zjednoczonej Prawicy też traktuje pan jako zmowę, czy jako porozumienie różnych formacji prawicowych?
Tu jest
też
jeden
nie
komitet wyborczy zarejestrowany. Tu jest zarejestrowanych kilka komitetów wyborczych.
Z prostego powodu.
Niestety Senat w aktualnej kadencji... Ale niestety Senat w tej kadencji stanął trochę ponad ustawowe rozwiązania, bo po części można było odnieść takie wrażenie z prac Senatu, że jest super rządem, że większość senacka, czyli mniejszość parlamentarna, chciała kreować w ogóle politykę państwową. No to jest rzecz niewyobrażalna.
Nie, panie senatorze,
żeby
był jedyną możliwością.
Zachowania choćby pana marszałka Grodzkiego na forach i zagranicznych, żeśmy w tym zakresie nawet wnieśliśmy wniosek o odwołanie po jego wypowiedziach na Ukrainie. Oczywiście nie mamy mniejszości i zostaliśmy...
Nie mamy większości
senackiej, jesteśmy w mniejszości i żeśmy zostali przegłosowani, wniosek nie został uwzględniony, to było wniosek o zmianę w ogóle marszałka i po prostu Senat trochę pracuje inaczej niż, całkowicie w zasadzie inaczej w tym zakresie.
Ostatnie pytanie. 6 września minie termin zgłaszania list kandydatów na posłów i innych senatorów. Kiedy będą kompletne listy wyborcze? jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę.
Do 6 września na pewno zgłosimy komplet list.
Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, bo mimo, że była prezentacja kandydatów, to jednak tam chyba dwie osoby z podlaskiej listy się wykruszyły.
Tak jak powiedziałem, nie jestem w tych decyzyjnych jakichś
gremiach. Ale do 6 września też
muszę być. Ale tak jak słyszałem z zapowiedzi, będzie to wcześniej.
Jeżeli chodzi o trzecią drogę, to sprawa jasna?
To znaczy powiem w ten sposób, bo my jesteśmy uczciwi względem wyborców. Tutaj pan senator mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość to jest jeden komitet. Tak, ale nie jesteście jednym środowiskiem, tylko wpuszczacie na listy PiSu i to jest nie do końca w porządku, bo inne formacje, które mają ułamki procentów, dzięki wam tylko wejdą do parlamentu. My jednak podejmujemy tą rękawicę. Trzecia droga Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego ma już pełne gotowe listy, które w poniedziałek...
No ale to idąc pana tropem, to wy też jesteście nieuczciwy, bo wpuszczacie tam inne środowiska, między innymi Gowina, młodych tam demonów. No jak nie? No wpuszczacie na listy posłów, ale macie do tego prawo, mnie kwestionujemy. Jeżeli chcecie ludowego, tak zrobić, proszę
na bardzo. Ile uczciwa będzie kampania wyborcza? Pokaże.
To Polacy rozstrzygną ostatecznie, kto będzie rządził w Polsce przez następne kilka lat.
Rozstrzygną 15 października wtedy i wybory parlamentarne, i referendum. Przed nami ważny wybór, a przed kandydatami mnóstwo pracy. Dziękuję panom za rozmowę i życzę dobrej kampanii z korzyścią dla nas wszystkich.
Dziękuję bardzo.
A dzisiaj gośćmi Polskiego Radia Białystok w programie Gry Polityczne byli wiceminister edukacji i nauki, poseł PiSu Dariusz Piątkowski, poseł reprezentujący Koalicję Obywatelską Eugeniusz Czykwin, senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski oraz wiceprzewodniczący.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Białystok.
Polska 2050 Szymona Hołowni, Maciej Żywno.
Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Kolejne Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok za tydzień w poniedziałek o 13:10.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.